Drogie siostry, drodzy bracia, już tutaj były przekazywane pozdrowienia. Ja też dołożę jeszcze serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tychach. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj na tym miejscu, aby uwielbiać Pana. Amen. To jest naszym celem. To jest celem, dla którego tutaj się zgromadziliśmy i nasz Pan jest tutaj obecny. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że On jest tutaj na tym miejscu? To Jemu śpiewamy, to do Niego się modlimy, to Jego Słowo chcemy przyjmować do naszych serc. On je kieruje dziś do mnie, do ciebie, do każdego z nas, indywidualnie, ale także do społeczności, do Kościoła. Duch mówi do zborów. Amen? Halleluja. Chciałbym, drodzy, rozważać dziś taki temat, który wiąże się ze świadomością, a może lepiej będzie powiedzieć ze świadomym chrześcijaństwem. Nie wiem, czy jest coś takiego, czy ktoś to już tak zdefiniował. Wiem, że istnieje coś takiego jak świadome macierzyństwo. Myślę, że większość z nas, a może wszyscy, wiemy, co to oznacza, ale chciałbym zadać sobie przede wszystkim, sobie, ale i nam tu zgromadzonym pytanie, czy mamy świadomość swojego chrześcijaństwa. Wiecie, swego czasu pojawił się taki skrót składający się z liter WWJD i funkcjonował on w formie takich kostek, nawlekanych na nitki, jako wisiorki bądź bransoletki, noszonych przez młodych ludzi z chrześcijańskich kręgów. I ów skrót w języku angielskim oznacza zapytanie What would Jesus do? Czyli tłumacząc to na język polski jest takim zapytaniem, co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Dziś już ta moda jakby na ten wisiorek czy na tę bransoletkę minęła, ale chciałbym się odwołać do tego gadżetu i dlatego też postanowiłem poruszyć ten temat, bo coraz częściej, drodzy, sam stawiam sobie to pytanie. Pytanie, które odnosi się do mojej wiary, do mojego, jak powiedziałem, pojęcia świadomego chrześcijaństwa, do kontrolowania swoich zachowań, bo przecież jesteśmy istotami myślącymi. To, co robimy, najpierw z reguły gdzieś pojawia się w naszych umysłach, planujemy, rozważamy to, później wprowadzamy to w czyn. I chciałbym się zająć tym tematem, bo jako chrześcijanin muszę brać, kochani, pod uwagę fakt, że Jezus ma, a przynajmniej powinien mieć wpływ na moje życie, a więc na każde moje zachowanie. Amen? Zgodzimy się z tym? Na każde moje zachowanie. Jeżeli się zgadzacie, to chwała Panu. Możemy iść dalej. Ale muszę wam powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, nie zawsze jest taka prosta, nie zawsze jest taka łatwa. Bo to zależy od wielu czynników. A jakich? Nad tym spróbujemy się dziś zastanowić. Zacznę może od pewnego wydarzenia, które już jakiś czas temu miało miejsce w naszym domu. Od czasu do czasu odwiedzają nas nasze wnusie, które mieszkają w Opolu ze swoimi rodzicami. No i wtedy też mamy je pod opieką. Staramy się je zabawić. No dzisiaj to już są prawie że nastolatki, ale był taki czas, kiedy miały kilka lat, może pięć. I włączyliśmy im bajkę. Rzadko oglądają bajki, w domu u siebie nie mają telewizora. Dlatego też my tak powiedzmy sobie, bardzo selektywnie podchodzimy z żoną do tego, co serwuje telewizja i wybieramy te bajki, w których nie ma przemocy, w których nie ma czarów. i których nie ma innych strasznych rzeczy, choć jest to, powiem wam, coraz trudniejsze. Ale od czasu do czasu taką neutralną, powiedzmy, bajeczkę, już nie mówię o bajeczce z jakimś dobrym morałem, ale taką neutralną można jeszcze gdzieś wyłowić. No więc siedzimy sobie z Wnusią przed telewizorem, ale wiecie, bajka jest jedna, a reklam 10 i czekamy na tę bajkę, oglądamy reklamę. Wiecie, ja się nawet nie za bardzo wsłuchiwałem, powiem wam, o co chodziło w tej reklamie, ale moja Wnusia słuchała. Dzieci słuchają. Powiem wam, że nawet słuchają, kiedy nam się wydaje, że są zajęte czymś innym. One słuchają. I nie wiem, tak jak mówię, o co chodziło w tej reklamie, czy o założenie konta w jakimś banku, czy o kupno nowego telefonu. W każdym razie ostatnie zdanie tej reklamy brzmiało mniej więcej, czy miało mniej więcej taki sens. Zrób to i żyj jak chcesz. I nagle słyszę moją Wnusię, która mówi, ale nie można żyć jak się chce. Trzeba żyć tak, jak mówi Bóg. Wiecie, dopiero w tej chwili dotarło do mnie, że to zwykłe zdanie z reklamy było, czy jest w sprzeczności, czy powinno być w sprzeczności z naszą chrześcijańską świadomością, świadomym chrześcijaństwem. Nie można żyć tak, jak się chce. Jak daleko, drodzy, w naszym chrześcijańskim kraju, my, ludzie wierzący, odeszliśmy, czy odchodzimy od źródeł prawdy, od źródeł Ewangelii, od Bożych przykazań, że nie reagujemy na takie wypowiedzi. Tak jak mówię, ona wtedy miała 5 lat. Wychowana w rodzinie chrześcijańskiej, wiedziała, że nie można żyć jak się chce, ale będąc naśladowcą Chrystusa, należy słuchać tego, co mówi Bóg. Kochani, było to dla mnie wielką lekcją. Skądinąd chciałbym was uczulić, żebyście zwracali uwagę na reklamy. Bo wiecie, kiedy słuchamy czy oglądamy jakąś reklamę, to jest tam zawsze coś więcej. Nie tylko ta podstawowa wiadomość, która dotyczy jakiegoś produktu. Nie wiem właśnie, czy reagujemy jeszcze na to, czy to rejestrujemy. Że jak reklamują jakiś telefon, to nie poprzestają na tym, że powiedzą ci, jak on wygląda, jakie ma funkcje i ile kosztuje i gdzie go można kupić. To są dla mnie istotne informacje. Często ich tam w ogóle nie ma. Ale tam jest jeszcze coś. W tej reklamie tam jest pewna sugestia, pewna myśl, która ma na ciebie oddziaływać i sprawić, że chociaż tego nie potrzebujesz, to jesteś zmotywowany, żeby to kupić. Nie chcę tego tematu, drodzy, rozwijać, bo nie znam się na tych technikach, ale myślę, że powinniśmy nie bezkrytycznie, ale bardziej świadomie właśnie podchodzić do tego, czego słuchamy i co oglądamy. Nasze życie, drodzy bracia, drogie siostry, to jest skomplikowany proces. Przyznacie, że w dzisiejszym świecie nie jest łatwo żyć w ogóle. Wielu ludzi ledwie wiąże koniec z końcem. Wielu ludzi jest na granicy bankructwa. Nie jest łatwo żyć w ogóle, a tym bardziej nie jest łatwo żyć tak, by podobać się Bogu. Bo nie ma szablonów, drodzy. Bo życie nas ciągle zaskakuje. Każe nam dokonywać wyborów, opowiadać się po którejś ze stron, decydować, rozsądzać, co nam może przynieść pożytek, a co stratę, jeżeli zależy nam na świadomym chrześcijaństwie. W którą stronę iść, żeby nie zbłądzić? Gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością a grzechem? Zastanawialiśmy się, drodzy, nad tym. A jeszcze jak przeczytamy 16 werset z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza, Znacie to słowo, 10 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 16, gdzie sam Pan Jezus dał polecenie swoim uczniom: oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. To dopiero jest problem. To dopiero mamy problem. Kiedy i na ile być wężem? Kiedy na ile być gołębiem czy gołębicą? Chcę wam powiedzieć, że ten problem nie pojawił się dzisiaj. Że ten problem z wyborem właściwej drogi czy metody na życie mieli już ludzie z tak zwanego narodu wybranego, którym jest Izrael. I oni też przeżywali, wiecie, swoje rozterki. I Bóg wiedział, że to będzie stanowić dla nich dylemat, że będą się zastanawiać, że będą musieli walczyć z pokusami, z przeciwnościami. I on wiedział też z drugiej strony, że przyjdzie taki czas, wiecie, ochłody, takiej letniości, że ich serca oziębną, że ich miłość do Boga nie będzie już taka żarliwa, taka oczywista jak na początku. Dlatego już w Starym Testamencie, w momencie, gdy Bóg ustanawiał prawo dla nich, ostrzegał ich i jasno im mówił: macie wybór. Macie wybór, to do was należy decyzja. Albo wybierzecie błogosławieństwo, albo przekleństwo. Albo życie, albo śmierć. Albo będziecie chodzić w światłości, którą jest dla was moja obecność i będziecie brać pod uwagę moje przykazania, moje słowo. Albo pochłonie was mrok tego świata. I chcę wam powiedzieć, że to pytanie, ten wybór, to przesłanie wciąż pozostaje aktualne również i dla nas dzisiaj. Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? To jest specyficzne pytanie, wiecie, bo po pierwsze, kochani, żeby odwołać się do Jego osoby, musimy Go bardzo dobrze znać. Amen? Musimy Go bardzo dobrze znać. Powtórzę to jeszcze raz. Żeby odwołać się do osoby Jezusa Chrystusa, musimy Go bardzo dobrze znać. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie cechy posiadał i posiada Jezus. Jak postępuje, czym się kieruje. Jeżeli kogoś nie znasz i chciałbyś wiedzieć, co ten człowiek w danej sytuacji zrobiłby na twoim miejscu, no to możesz tylko zgadywać. Ale nigdy nie będziesz pewna Jego reakcji. Czy zatem znasz Jezusa? To jest kluczowe pytanie. Czy poznałaś Go wystarczająco dobrze, żeby móc przyłożyć do tego wzoru swoje życie, swoją sytuację, swój osobisty dylemat? Jeżeli nie, to pytanie, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, nie ma większego sensu. Bo tak naprawdę wtedy Jezus z niczym konkretnym mi się nie kojarzy. I mogę się wysilać i zastanawiać się godzinami nad tym, co też ten Jezus by zrobił, co on by wymyślił. On nie żyje tu i teraz. On nie miał do dyspozycji internetu, Facebooka. Nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z tego, co to znaczy mobbing, jak wygląda życie w ciągłym stresie, gdzie emocje biorą górę. W czasie, gdy on chodził po ziemi, to ludzie mieli zupełnie inne problemy. No jak to, co przeżywam, przełożyć na język Biblii? Jak tego Jezusa dopasować do mojego świata? Takiego półwirtualnego świata. Swego czasu pewien chłopak chciał zrobić prawo jazdy. Poszedł do ojca, mówi: tato, daj mi pieniądze, bo to są niemałe pieniądze. Chciałbym zrobić prawo jazdy. A tatuś mówi: trzy warunki. Poprawisz oceny, przeczytasz Biblię i zetniesz włosy. Za jakiś czas przychodzi ten syn, mówi: tato, przeczytałem Biblię, oceny poprawione. A ojciec pyta: a co z włosami? No ale tato, daj spokój, przecież to nie jest chyba takie ważne. Pan Jezus też nosił długie włosy. A ojciec mówi: no i chodził piechotą. Także jeżeli nie znasz wystarczająco dobrze Jezusa, to w ten sposób właśnie będziesz rozumować. I dlatego niestety to pytanie często pozostaje bez właściwej odpowiedzi, bo nie znamy Jezusa. Albo bazujemy na jakimś fałszywym Jego obrazie, na naszych często nieprawdziwych wyobrażeniach. Jeżeli chcemy wiedzieć, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, to po pierwsze potrzebne jest zgłębianie prawdy o Jezusie. Studiowanie Słowa Bożego, zanurzanie się w Nim, w tym Słowie raz po raz. Może aż do 7 razy, kochani, aż przyjdzie oczyszczenie. Aż przyjdzie oświecenie, aż przeniknie mnie Boży Duch Święty. Rozwiązaniem tego problemu jest poznawanie Jezusa, bo wtedy zaczniesz zauważać Jego cechy. Wtedy zacznę się zastanawiać nad tym, ile Jezusa jest we mnie. Ile jest we mnie chociażby Jego miłości, ile jest we mnie Jego świętości, ile jest we mnie Jego pokory, mądrości z góry. To po pierwsze. Po drugie, problem przy zadawaniu sobie tego pytania jest taki, że my najzwyczajniej w świecie nie pytamy Boga. To się tak nazywa. Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Ale my tego pytania tak faktycznie nie kierujemy w stronę Boga. Nie pytamy Jezusa, ale zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy kalkulować, zaczynamy sobie tłumaczyć po swojemu i stawiając sobie to pytanie, jakby zupełnie nie przejmujemy się wręcz tym, co Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii. Księga Jeremiasza, 33 rozdział, werset 3 mówi, Jeremiasza 33:3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Wołaj do mnie, mówi Pan. Módl się, moglibyśmy powiedzieć. Tak, jest coś takiego jak modlitwa, kochani. To jest najlepszy sposób na komunikowanie się z Bogiem. Wołaj do mnie. Bóg chce słyszeć twój i mój głos. Żeby usłyszeć odpowiedź, musisz zawołać. Musisz uklęknąć. Musisz otworzyć swoje usta. Musisz wylać przed Nim swoje serce. Nasz Bóg jest Bogiem żywym. Amen? On jest Bogiem wiernym. On zawsze dotrzymuje słowa. On ma uszy. On wysłuchuje. I On też ma usta i odpowiada. Tylko czy ja zdobędę się na to, żeby zawołać? Czy później będę miał czas, żeby czekać na odpowiedź? I czy w końcu, kiedy ta odpowiedź nadejdzie, będę skłonny tę odpowiedź zaakceptować? Psalm 50, werset 7 powiada, Psalm 50, werset 7. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię ostrzegał, Bogiem, Bogiem twoim jestem. Halleluja. To jest często naszym problemem, że jako ludzie wolimy raczej mówić niż słuchać. Ktoś powiedział, mówić uczymy się 3 lata, a milczeć całe życie. A często tak właśnie by trzeba było uciszyć się i wsłuchać w Boży głos. Apostoł Jakub zaleca, to jest list Jakuba, 1 rozdział, werset 19. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jeżeli chcesz wiedzieć, co Jezus zrobiłby na twoim miejscu, to musisz wsłuchać się w to, co On chce do ciebie powiedzieć. Bądź skory do słuchania. A jeżeli to zrobisz, Bóg będzie miał wtedy okazję, żeby ci to powiedzieć. To, co jest istotne, to, co jest rozwiązaniem, to, co jest wyjściem z sytuacji. On zacznie do ciebie przemawiać. Wiecie, drodzy, problemem Izraelu, izraelskiego narodu stało się to, że oni przestali słuchać. Że kiedy weszli już do ziemi obiecanej, to stopniowo, powoli, powoli zaczęli się rozglądać na prawo, na lewo, zaczęli przyglądać się okolicznym narodom, zaczęli porównywać to, co Bogu, próbować tego, co Bogu się nie podobało, porównywać, o, tamci to robią, może to jest fajne, może to jest miłe. I uznali, że to jest przyjemne, to jest dopuszczalne. Przestali słuchać Boga i Bóg przestał do nich mówić. Ich serca stały się zatwardziałe. Im się wydawało, że wszystko jest w porządku, że osiągnęli cel, że są w ziemi obiecane i teraz już tylko, tak jak w tej bajce, żyć długo i szczęśliwie. Wydawało się, że idą za Bogiem, ale jak się później okazywało, słuchali fałszywych proroków, którzy mieli złudne widzenia i prorokowali kłamliwie. Możemy przeczytać chociażby o tym w 22 rozdziale Księgi Ezechiela. Nie musimy tego szukać. Standardy tego świata, kochani, mogą się zmieniać. Nasze standardy też, ale Bóg nie zmienia swoich standardów. Amen? Bóg nie zmienia swoich standardów. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, czy to akceptujemy, czy nie. Bóg, nasz jedyny, wszechmogący Bóg, Stwórca Wszechświata, się nie zmienia. Tak ważnym jest słuchanie, drodzy. Bo ze słuchania rośnie nasza wiara. Ta wiara, która daje nam pewność, że Bóg wie lepiej, że warto Jego zapytać, że warto czekać na odpowiedź. Zatem po drugie, kiedy zadajesz to pytanie, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, to nie dywaguj. Młodzi by powiedzieli, nie rozkminiaj sam, ale zapytaj Boga. I wsłuchaj się w Jego głos. Może to będzie w czasie modlitwy. Może poprzez słowo, kiedy będziesz je czytać. Może jakaś pieśń przyniesie ci odpowiedź. A może Bóg użyje brata lub siostry. Ale z całą pewnością nie zostaniesz bez odpowiedzi. I po trzecie, zastanów się, czy Jezus w ogóle byłby w tym miejscu, w którym ty jesteś. Ktoś powie, no przecież Bóg jest wszędzie. On jest wszechobecny. Oczywiście, że tak. To jest jeden z Jego atrybutów. On wylał swojego ducha na tę ziemię i dzięki niemu jest dostępny w każdym miejscu i dla każdego. Ale Biblia nam wyraźnie, kochani, mówi, pokazuje nam, że są miejsca w sensie dosłownym i są miejsca, jakby pewne obszary duchowe, których Bóg nie chciałby nas widzieć. On nie chciałby, żebyśmy jako dzieci Boże tam przebywali. I będąc w takiej sytuacji, nie warto zastanawiać się nad tym, co Jezus by zrobił na moim miejscu. Bo gdy Go o to zapytamy, to On odpowie, ale co Ty tu w ogóle robisz? Jak się tu znalazłeś? To nie jest miejsce, do którego ja cię chciałem zaprowadzić. Musisz zawrócić i znaleźć ten punkt, w którym zszedłeś z mojej drogi do miejsca, w którym mnie pozostawiłeś. Wtedy ci powiem. Wtedy odpowiem na to pytanie. Wtedy znów będę cię prowadził. Tak, często w rozumieniu naszego chrześcijańskiego życia nie tyle przekraczamy granice, wiecie, ale my nauczyliśmy się te granice przesuwać. Tak je przesuwamy. My ich nie przekraczamy, ale przesuwamy i mówimy, o, jeszcze to się mieści w tych granicach, o, jeszcze to jest okej, to jest w porządku. W Księdze Objawienia Jana, 2 rozdział, werset 5 czytamy, Bóg mówi do zboru w Efezie. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Coś jest nie tak z twoim życiem, wydaje się mówić Jezus, bo porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, w którym momencie to się stało. Zawróć, upamiętaj się. Zawróć do miejsca, w którym zacząłeś schodzić na jakąś ścieżkę, która nie jest Bożą ścieżką. którym zbłądziłeś. Bo jeśli tego nie zrobisz, to możesz przeżyć wstrząs. Może się okazać, że twoje życie legnie w gruzach. Wiecie, często idziemy właśnie własną drogą, nawet o tym nie wiedząc. Robimy to, co nam się wydaje słuszne. Tak jak śpiewał on gdzieś Frank Sinatra, I'm doing my way. Robię to po swojemu. Zboczyliśmy z drogi. Często realizujemy swoje i wyłącznie swoje pomysły. I jeszcze chcemy, żeby Bóg nam je akceptował, żeby nam w tym pomagał. Kochani, pytanie, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, jest dobrym pytaniem, bo powoduje zastanowienie, bo odwołuje się do Boga, a to jest zawsze właściwa instancja. To nie musi oznaczać, że moja wiara słabnie, że ja nie wiem, jak iść za Panem. Nie. To nie oznacza, że jesteś bezradny. Wręcz odwrotnie. To wynika z faktu, tak przynajmniej jest, kochani, w moim przypadku, że chcę być coraz bardziej zależnym od Chrystusa. Jedna z pieśni mówi: nie należę już do siebie, Tyś krwią swoją kupił mnie. Ja poselstwo to przyjmuję, wielce z tego ciesząc się. I posłuchajcie teraz, nie mam praw do siebie już. Jezu, jam własnością Twą. Wszystko, co mam i mieć będę, weź na wieczną chwałę swą. Ta pieśń znalazła się w śpiewniku Pielgrzyma, a jej autor, Amerykanin Daniel Webster Whittle, napisał ją w wyniku swoich osobistych, głębokich przeżyć, kiedy to ranny na wojnie stracił prawą rękę i dostał się do niewoli. I tam właśnie, będąc w szpitalu, zaczął szukać Boga. Tam zrozumiał, do kogo tak naprawdę należy jego życie. Nie mam praw do siebie już. Zobaczcie, jak to brzmi w kontekście tego, co słyszymy dziś niemal w każdej reklamie. Świat zmierzał zawsze i zmierza nadal w kierunku innych standardów. Brawo, ja uczę się kochać siebie. Należy mi się respekt, szacunek. Kto dziś zastanawia się nad pytaniem, co Jezus by zrobił na moim miejscu? Ale my nie należymy do tego świata. Amen. Tak jakoś niepewnie odpowiadać. My nie należymy, kochani, do tego świata. Świat nie jest domem mym. Śpiewamy to w jednej pieśni. Jam tu przechodniem jest. My skarby gdzie? W niebie są. Nie w tej dolinie łez. Tak, inna pieśń mówi: Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam, kim jestem i chcę być, bo tylko z Twojej woli, Panie, jestem tak naprawdę wolny. Ty mnie uwalniasz. Ty dajesz mi prawdziwe szczęście. Kochani, to pytanie można by też odwrócić i zapytać, co ja zrobiłbym na miejscu Jezusa. Jakbym postąpił w takiej czy innej sytuacji? Jakbym zareagował na kobietę przyłapaną na cudzołóstwie? Jak rozmawiałbym z Samarytanką, z Nikodemem, z Judaszem, gdybym od początku wiedział, co jest w jego sercu? My tak często, kochani, trzymamy kamienie w swoich rękach, w swoich kieszeniach. Jesteśmy gotowi, żeby uderzyć w tego czy w tamtego. Ale charakter Jezusa był inny. Kto z was jest bez grzechu? Niech wyciągnie ten kamień, niech rzuci. Niech rzuci pierwszy. To jest ważne. Odwrócenie tego pytania jest ważne, kochani. Bo nasza relacja z Jezusem, tak jak każda relacja, działa w dwie strony. Ja w Chrystusie i Chrystus we mnie. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen? Co ja zrobiłbym na miejscu Jezusa, na miejscu Pawła apostoła, w chwili jego ciężkich przeżyć? Wczoraj mieliśmy w Tychach spotkanie dla mężczyzn. Jeden z braci wyznał, powiedział to szczerze i otwarcie. No ja bym się tak, jakbym się znalazł w najgłębszym lochu, jak Paweł z Sylasem, to na pewno bym nie śpiewał. Nie byłbym w stanie. Co byś zrobił na miejscu Jezusa, który mówi, kochaj swojego bliźniego, idź jeszcze krok dalej, kochaj swoich nieprzyjaciół. On to robił, kochani. On się potrafił za nich modlić. A ja? A ty? Powiesz, może z trudem przychodzi mi kochać tych, którzy się mienią moimi przyjaciółmi. Ale kochać wrogów to za dużo. To jest ponad moje siły. I słusznie, chcę ci powiedzieć, że słusznie. Bo sami z siebie nie potrafimy tak kochać. Swoją własną miłością nie potrafisz tak kochać. Do tego potrzebna jest moc Ducha Świętego, który nas uzdalnia. Amen? Moc Ducha Świętego. To On sprawia, że mogę, że błogosławię tych, którzy mnie przeklinają. Że mogę wznieść się ponad poprzeczkę tych świeckich standardów i żyć nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Bóg tego dla mnie pragnie. Kto święty, niech nadal się uświęca, czytamy w objawieniu Jana, 22 rozdział, werset 11. Kto święty, niech się nadal uświęca. Naszym celem, kochani, jest święte życie. Życie ponad przeciętność, uświęcenie, dążenie do świętości. Wiecie, ten świat też mówi o uświęcaniu. Jest nawet takie powiedzenie, cel uświęca środki. Ale to jest zgoła odmienne pojęcie uświęcania. Bo tu chodzi o to, że dla osiągnięcia celu usprawiedliwia się wszystkie możliwe środki i metody. Cel nie uświęca, kochani. To uświęcenie prowadzi do celu. Amen? A tym celem ostatecznym dla nas jest oddzielenie od grzechu i życie w osobistej relacji z Bogiem. Osobistej relacji z Jezusem, które to życie zaczyna się już tu na ziemi i nigdy się nie skończy. Nie wiemy, drodzy, jakie jeszcze sytuacje przyjdzie nam przeżywać. Dlatego bądźmy zawsze gotowi, aby wykonywać Bożą wolę, aby myśleć myślami Bożymi, aby pytać Pana o to, gdzie postawić kolejny krok. A kiedy takie nastawienie będzie w moim sercu, to jestem pewien, że nasze życie nabierze sensu. To jestem pewien, że nasze życie będzie błogosławionym i spełnionym. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.